A wraz z nami pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kłaniam się państwu.
Panie ministrze, czas wakacji, już po przełomie tego czasu wiele jakże pozytywnych, pięknych rzeczy dokonuje się. Młodzież, dzieci wypoczywają i bezpiecznego, dobrego wypoczynku życzymy również i rodzicom błogosławionego czasu. Ale szkoły żyją, szkoły również przygotowują się do przyjęcia uczniów w nowym roku szkolnym. To bardzo dobry czas na różnego rodzaju inwestycje. Stąd też Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nowy program Inwestycje w Oświacie. Kogo on dotyczy i jaki zakres działań wchodzi w jego zakres?
Tak, to jest pierwszy tego rodzaju program inwestycyjny dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż organy jednostek samorządu terytorialnego, bo samorząd terytorialny może i pozyskuje środki na rozwój infrastruktury edukacyjnej i to w ogromnej ilości, bo patrząc tylko na jesienny nabór i na teraz letni nabór, wiosenno-letni nabór z inwestycji z Polskiego Ładu, jednostki samorządu terytorialnego pozyskały ze środków rządowych 5 miliardów 200 milionów złotych na rozbudowę, modernizację, termomodernizację szkół, wyposażenia, ale także rozbudowę i budowę infrastruktury sportowej, edukacyjnej. Mówimy tu o boiskach przyszkolnych, czy bieżniach przyszkolnych, czy innych salach gimnastycznych, które z tych środków powstają. I do tych pieniędzy jest dostęp i kolejne nabory z Polskiego Ładu też będą obejmowały te inwestycje edukacyjne. Wystarczy tylko wola samorządu, żeby w szkoły inwestować i to się dzieje, za to samorządom bardzo dziękuję. Natomiast pozbawione dostępu do tych środków były do tej pory podmioty, które nie są samorządami, nie są jednostkami samorządu terytorialnego i prowadzą szkoły. Mówimy tu o rozmaitych szkołach tak zwanych stowarzyszeniowych. W wielu miejscach w Polsce małe szkoły, które miały być likwidowane przez gminy, były przejmowane przez stowarzyszenia i te stowarzyszenia rozwijają te szkoły. I tu trzeba środków finansowych na rozwój infrastrukturalny tego rodzaju placówek oświatowych, ale są też szkoły katolickie, które przecież kształcą dziesiątki czy nawet setki tysięcy młodych polskich obywateli, naszych dzieci polskie. I to są dzieci, które też potrzebują kształcenia w dobrych warunkach. Są szkoły takie jak na przykład Liceum Katolickie w Siedlcach, gdzie kończyliśmy rok szkolny, ogólnopolski rok szkolny w czerwcu, gdzie uczy się blisko 500 uczniów na znakomitym poziomie, ale bez sali gimnastycznej, bo tego rodzaju podmioty takiego dostępu do środków nie mają. Stąd 100 milionów złotych na inwestycje w oświatę, która jest prowadzona przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na rozmaite inwestycje i te budowlane, i remontowe, i rozbudowe, i wyposażenie, co tylko potrzeba takim szkołom.
Dziś w Toruniu na termometrach 25 stopni Celsjusza. Ciepło, jak najbardziej na czas wakacyjny, to jakże dobra temperatura, ale przyjdzie okres zimowy i ta zima w tym roku może być nieco chłodniejsza, jeśli chodzi o te, które są za nami, a to dotyczy między innymi obniżenia temperatury w naszych domach, mieszkaniach w związku z sytuacją energetyczną. W jaki sposób również resort edukacji i nauki tutaj podejmuje już w tym czasie pewne rodzaje działania, aby w szkołach szkoły zabezpieczyć właśnie w związku z tym kryzysem energetycznym?
To wszystko jest przedmiotem naszej analizy i zwiększone subwencja oświatowa w stosunku do tego, co na przykład było w 2015 roku, od 40 do 56 miliardów złotych i kolejne środki finansowe, które będą przeznaczone na zwiększenie subwencji w przyszłym roku, będą temu podyktowane. Pamiętajmy, że prowadzenie oświaty to jest zadanie własne samorządów. Stąd też rząd myśli w taki sposób, ażeby te dochody samorządów nie zmniejszały się i żeby z tych dochodów samorządów można było infrastrukturę szkolną utrzymywać. Zadaniem samorządów, które w 95% prowadzą szkoły w Polsce, jest utrzymanie infrastruktury edukacyjnej. Stąd też te środki inwestycyjne, proszę zwrócić uwagę, że 5 miliardów 200 milionów złotych z pieniędzy rządowych, to jest 5 miliardów 200 milionów, których samorządy nie muszą ze swoich środków inwestować w rozwój szkoły, tylko są to pozyskiwane środki ze środków rządowych, a zatem to, co zostało w ten sposób zaoszczędzone, może być przeznaczone na utrzymywanie bieżące szkół. Ale cały czas ten proces i ten kryzys energetyczny światowy, wywołany głównie wojną na Ukrainie, ale też przede wszystkim nad tym, że ktoś wychorował tego Putina przez 20 lat i pozwolił mu uzależnić energetycznie Europę i znaczną część świata od swoich surowców, jest przedmiotem analizy. Jesteśmy w stałym kontakcie z samorządem. Będziemy mieli teraz spotkanie z końcem sierpnia ponownie w takim zespole do spraw statusu zawodowego nauczycieli wraz właśnie z przedstawicielami samorządów, ze Związkiem Powiatów Polskich, Gmin Wiejskich, czy miast metropolitalnych. Zresztą cały czas jesteśmy w kontakcie i ta sprawa jest analizowana.
Słyszymy, że uczniom będzie się lepiej zdobywać wiedzę w murach szkół odnowionych, doinwestowanych. A jeśli chodzi o nauczycieli, jak to ta rzeczywistość pracy nauczycieli będzie wyglądać, jeśli zwłaszcza patrząc na ten wymiar chociażby finansowy, Sejm odrzucił pomysł Związku Nauczycielstwa Polskiego, by wszystkim nauczycielom podnieść od września wynagrodzenie o 20%. Czy jednak będą również i te podwyżki dotyczyć przynajmniej jakiejś części nauczycieli?
Szkoda, że Związek Nauczycielstwa Polskiego, zresztą podobnie jak inne związki, nie przyjęły mojej propozycji, żeby podwyższyć wynagrodzenie nauczycielom nie o 20%, tylko o 30%, a tym najmniej zarabiającym o 36%. Tylko to wiązało się ze zmianami statusu zawodowego nauczyciela po to, żeby nauczyciel miał więcej czasu dla ucznia, mniej na biurokrację w ramach tego samego 40-godzinnego czasu pracy tygodniowego. Przy emeryturach przejściowych po 20 latach pracy przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle, przy okresie przejściowym, przy tym zmianie w wysokości pensum 18-22, 20-22, w końcu 22-22, no tylko to zostało zanegowane, bo związki okopały się na stanowisku obrony, takiej bezwarunkowej obrony karty nauczyciela, która jest szkodliwa dla 600 tysięcy nauczycieli i zawiera rozwiązania, które kompletnie nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości. Więc ja proponowałem 30-36%. Tymczasem to, co zrobiliśmy w tym roku, to w związku z tym, że zostały zanegowane nasze propozycje zmian statusu zawodowego nauczyciela, podwyżka wynagrodzeń na ten moment taka sama jak w całej budżetówce, czyli 4,4%. Natomiast dla tych najmniej zarabiających i wchodzących do zawodu ta podwyżka wynosi łącznie 20%. To wynagrodzenie zasadnicze, bo pamiętajmy, że te składowe wynagrodzenia nauczycieli są rozbudowane, ale to zasadnicze minimalne wynagrodzenie podniesie się z poziomu 2950 do 3,5 tysiąca złotych dla tych nauczycieli wchodzących do zawodu. To jest 20% podwyżki. I dodatkowo oczywiście pracujemy nad budżetem przyszłorocznym, tak żeby od 1 stycznia ten wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w związku z inflacją również dotyczył nauczycieli. To jest dla nas zupełnie oczywiste, więc podwyżki są już, podwyżki są duże dla tych najmniej zarabiających i będą w perspektywie kolejnych miesięcy w związku z nowym rokiem budżetowym.
Spośród kolejnych zmian to nowy przedmiot, historia i teraźniejszość. Tak, od nowego roku szkolnego w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie właśnie wejdzie ten przedmiot. Będzie on nauczany w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkole pierwszego stopnia. To również spora zmiana w tej płaszczyźnie edukacyjnej. Zmiana, myślę, że przez wielu jakże wyczekiwana, wytęskniona, aby urażliwić młodego człowieka właśnie na historię, która jest najlepszą nauczycielką i odniesienie tejże historii do naszej teraźniejszości.
Bezwzględnie tak. Niestety w tej siatce godzin, zwłaszcza jeszcze w tym systemie 6+3+3 z gimnazjami, ale również w tym nowej siatce godzin, nauczanie historii dochodziło do II wojny światowej, a tej najnowszej historii, niezwykle ważnej z punktu widzenia zrozumienia rzeczywistości, uczyli się tylko ci, którzy wybierali historię bądź WOS na maturze, a to jest raptem do 10% wszystkich uczniów, czyli 90% uczniów przez wiele lat, całe pokolenia pozbawione były wiedzy na temat najnowszej historii, czyli najnowszych procesów historycznych, które mają bezpośrednie oddziaływanie na to, co dzisiaj się nas otacza, na tę rzeczywistość, w której żyjemy. A to z kolei robiło pewną próżnię w tej świadomości młodych pokoleń Polaków, a ta próżnia była wypełniana, jak mówi pan profesor Roszkowski, często głupotą, która gdzieś była przemycana do głów młodych ludzi, jak choćby tą głupotą, którą wypowiedział kiedyś całkiem niedawno, kilkanaście tygodni temu, jeden z dziennikarzy jednej ze stacji telewizyjnych, że gdyby nie komuniści po wojnie, to nie byłoby elektryfikacji albo walki z analfabetyzmem. To są bzdury, które można powiadać tylko ludziom, którzy są nieświadomi tego, co się działo u nas po wojnie, tego terroru komunistycznego, stalinowskiego, który był udziałem ojców i dziadków dzisiejszych dziennikarzy niektórych stacji telewizyjnych. Więc wprowadzamy przedmiot, który będzie nauczany we wszystkich klasach pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych, bez względu na profil i rodzaj tej szkoły. Historia i teraźniejszość, która zaczyna się od 1945 roku, wprowadzeniem z okresu II wojny światowej. Na pierwszych zajęciach będą podejmowane tematy dotyczące skutków II wojny światowej i faktu, że Polska jest największą ofiarą II wojny światowej pod każdym względem, również tym ludzkim, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców Rzeczpospolitej sprzed II wojny światowej. To będzie dodatkowo jeszcze wzmocnione materiałami, które będziemy przekazywać pod koniec sierpnia, a pochodzącymi od Instytutu dotyczących strat wojennych, zajmujących się stratami wojennymi, i tego zespołu, który pod przewodnictwem pana posła Arkadiusza Mularczyka pracuje, po to, żebyśmy mieli świadomość, z jakiej pozycji startowaliśmy w 1945 roku i co później się działo w kolejnych latach, w roku 56, w roku 70, 68, 70, 80, 81, w końcu 89, ale też, żeby młodzi ludzie mieli świadomość, do jakiego złodziejstwa nieprawdopodobnego i rozgrabienia polskiego majątku dochodziło w latach 90. przez postkomunistów i tych, którzy zdradzili przy okrągłym stole. No to są rzeczy, które muszą być elementem wiedzy młodych pokoleń, po to, żeby wszyscy wiedzieli, dlaczego jest dzisiaj tak, jak jest, z jakiej pozycji startowaliśmy i do czego doszliśmy mimo wszystko w 2022 roku i jakie są, czy jakie były procesy historyczne, które bezpośrednio oddziaływują na to, co nas dzisiaj otacza. To jest jednak konieczne do tego, żeby młode pokolenia nie były poddawane manipulacji, a takiej manipulacji były poddawane przez całe dziesięciolecia III Rzeczpospolitej Polskiej.
Panie ministrze, dziś 167 dzień wojny na Ukrainie i naszym pragnieniem jest to, aby ona się skończyła natychmiast. Nie wiemy, jak ona się jednak dalej potoczy. Jeśli chodzi o nasze szkoły i również obecność uczniów z Ukrainy, na ile uczymy się z tych doświadczeń, które za nami w tym minionym roku szkolnym i na ile jesteśmy przygotowani na przyjęcie uczniów z Ukrainy?
Jest w tym momencie w naszym systemie 200 tysięcy dzieci i młodzieży z Ukrainy, w naszym systemie szkolnym, z czego 40 tysięcy w przedszkolach i 160 tysięcy w szkołach, głównie w szkołach podstawowych, ale ten elastyczny system, który stworzyliśmy wraz z samorządowcami, odpowiadając na przytłaczającą większość ich postulatów, powoduje, że ze spokojem patrzymy na 1 września, na chwilę obecną, a mamy już raptem nawet mniej niż 4 tygodnie do rozpoczęcia roku szkolnego, nowego, no mamy, nie mamy żadnych sygnałów w jakimś masowym przybywaniu dzieci i młodzieży ukraińskiej do polskich szkół. Ale jesteśmy przygotowani na to, żeby kolejne 200 czy 300 tysięcy do tych szkół mogło wejść. No, pamiętajmy, że w polskim systemie przez 15 lat było 1,5 miliona dzieci, więc miejsce w polskich szkołach jest. Nauczycieli nie ubyło, tylko przybyło. I kryzysu kadrowego nie ma, wbrew temu, co próbują zaklinać przedstawiciele opozycji. Mamy taki sam ruch kadrowy jak w zeszłym roku czy w poprzednich latach, więc jesteśmy na to przygotowani i system jest na to przygotowany, natomiast nie obserwujemy na ten moment żadnego masowego dopływu uczniów ukraińskich. Jutro bądź pojutrze będę rozmawiał w tej sprawie również z panem premierem Szkarłetem, panem ministrem Szkarłetem, ministrem edukacji i oświaty i nauki Ukrainy na temat planów państwa ukraińskiego co do szkolnictwa na Ukrainie, również tej nauki zdalnej, która tam była podejmowana i w której większość dzieci i młodzieży przebywających na terenie Polski uczestniczyła, nie przychodząc do polskich szkół, tylko uczestniczyła właśnie w nauce zdalnej ukraińskiej, łącząc się ze szkołami swoimi ukraińskimi, ze swoimi rówieśnikami. Więc chcę przedyskutować, jak to jest planowane również na przyszły rok na Ukrainie, bo to też ma duży wpływ na to, czy będzie miało duży wpływ na to, w jaki sposób to się będzie odbywać również na terenie Polski, bo gdyby nauka zdalna ukraińska przestała funkcjonować, no to siłą rzeczy te dzieci, ta młodzież, która znajduje się na terenie Polski, pewnie masowo przystępowałaby do polskich szkół. To wszystko będziemy wyjaśniać w kolejnych dniach z panem ministrem oświaty i nauki Ukrainy.
Panie ministrze, dziękuję za rozmowę na antenie Radia Maria.
Dziękuję, kłaniam się państwu, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, był naszym gościem.